Ale to mało. Kiedy kładzie się wieczorem do łóżka, to kładzie się ze słuchawkami na uszach. Bo jak nie szumi, to ja nie zasnę. Jedzie tramwajem do szkoły ze słuchawkami na uszach. Czasami bywa, że jest na lekcji z jedną słuchawką w uchu, a druga nasłuchuje, co tam nauczyciel przebąkuje. I zważcie, że na przykład od rana do wieczora słucha piosenki, na przykład Dody. Jestem diamentową suką. A słucha tego twoja 13-letnia córka. I słucha tego 3 dni z rzędu. Jestem sobie w miejscowości na ziemi lubuskiej, w Świebodzinie. Spotkanie takie jak tutaj, tylko troszkę młodsza frekwencja. Gimnazjaliści. Ja mówię o tej Dodzie i o tej suce. I mówię w ten sposób, że dla mnie jest niewyobrażalne, że ja w ogóle mógłbym o kobiecie w taki sposób pomyśleć. A co dopiero kobieta sama o sobie w taki sposób mówić. Więc święto oburzenie. A oni tak na mnie patrzą. I jeden ludzik, siedzący tak jak w sali kinowej, wiecie doskonale jak oni tam siedzą, pół leżą, tak na mnie patrzy i mówi, ale a co panu chodzi? Ja mówię, no bo to takie niefajne, żeby tak mówić. A on mówi, jak to niefajne? Zaradna, przebojowa, w kaszę sobie nie da nadmuchać. No, taka hejs baba. I tak prawdę powiedziawszy, to w jego interpretacji tego pojęcia to de facto nic złego nie ma. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami, słuchajcie, kłopot polega również w semantyce, w rozumieniu pojęć. Ich język, niestety bardzo często przesycony rozmaitymi wulgaryzmami, takimi skojarzeniami, które dla nas są nie do przyjęcia, nie znaczą to samo, co w moim leksykonie. I tak zdaje się jest z tą suką. W momencie, kiedy ja to słyszę, to mam 2 skojarzenia, tak? Suka policyjna, gdzieś tam z przeszłości, i druga związana ze zwierzęciem. A on tu mi mówi, że to zupełnie nie jest pejoratywne, tylko tak jakby wzmacnia przebojowość i charakterność kobiety. Ale to mi uzmysłowiło przede wszystkim taką rzecz, że trzeba po prostu z nimi rozmawiać, żeby również zrozumieć sposób opisywania przez nich świata. I jeśli mnie jako ojcu nie odpowiada i nie konwenuje fakt, że moja córka będzie samo identyfikowała się z pojęciem suka, to muszę dać jej argumenty za tym. A nie mówić nie, bo nie. Ale wydaje się, że to nasze bycie towarzyszem młodych ludzi w wędrówce ku dorosłości i rozpoznawania współczesnego świata jest jeszcze trudniejsze przez wzgląd na to, że dzisiejsza kultura masowa zaprasza nas do ekshibicjonizmu społecznego. Zaprasza nas do tego, żebyśmy obnażyli się w całości. Żebyśmy odrzucili wszelkie intymności, wrażliwości i delikatność. Poniekąd sam mogę sobie wyrzucić to, że jestem tak jakby współsprawcą tego ekshibicjonizmu. I niekiedy zadaję sobie pytanie o moją odpowiedzialność, moją, autora, badacza, naukowca, za to, że dokonuje pewnej dewastacji, być może w idealnym obrazie, który Państwo macie w odniesieniu do młodego pokolenia. Tak się składa, że moje badania dość często osadzone są w obszarze skrywanym za wualem niedomówień tego, co w życiu społecznym jest dozwolone i co się dokonuje. Jedne z badań, które realizowałem, a teraz wyszła książka pod tytułem Młodzi, piękne i niedrodzy. Młodość w objęciach seks-biznesu. Jest to kontynuacja książki, która wyszła przed wielu laty Młodzież pogranicza świnki, czyli o prostytucji nieletnich. Ta najnowsza książka Młodość w objęciach seks-biznesu pokazuje niestety dynamicznie rozwijające się zjawisko obecności młodych w zachowaniach prostytucyjnych. I jeśli napisałem tę książkę, a ona jest owocem badań, to czasami zadaję sobie pytanie, czy nie powinienem tego utajnić, schować, uznać, że zbyt groźny to jest ładunek dla naszej wrażliwości rodzicielskiej, bo się będziemy bali wszystkiego, bo uznamy, że wróg czai się za każdym węgłem. A mimo wszystko to wydaje. Ale wydaje to przede wszystkim z przeświadczeniem, że jest to margines. A druga rzecz, wydaje to również w przeświadczeniu, że Państwo jako matki i ojcowie przyjmiecie pewne credo, które zamieściłem na początku tej książki, że zło się panoszy dlatego, że dobro się wycofuje. Więc jeśli my, jako nosiciele dobra, będziemy zbyt gnuśni, zbyt leniwi, to zła będzie więcej. Ale jest jeszcze inna rzecz, którą tam zawarłem. A mianowicie chciałem Państwu powiedzieć, że są pewne zjawiska w życiu społecznym, które się dokonują, czy my chcemy, czy nie, i upowszechniają się dlatego, że skrywają się w sferze pewnego niedomówienia. I czasami wystarczy po prostu napiętnować. Wystarczy po prostu zło nazwać złem, żeby tchórzliwie spieszło, uciekło, znikło. Wystarczy zapalić światło. To strachy cieni nocy w pokoju twego dziecka przestaną straszyć. Tak samo w życiu społecznym. Należy zło nazywać złem. To ono czmychnie, ucieknie. Przepędzimy je. Dlatego też w momencie, gdy dokonuje się jakaś sytuacja związana z ujawnianiem sfer, które do niedawna były intymne, delikatne, skrywane właśnie w przestrzeni prywatności, to nie pozwalajmy na to. Oto przykład jednego z moich serdecznych przyjaciół, autora okładki książki Zagrożona niewinność, którą napisałem w 2006-2007 roku, na kanwie której to książki powstał film Galerianki. Edmund Gulanowski okładkę zrobił w sposób perfekcyjny, pokazał pewną symbolikę zła otaczającego młodego człowieka. Ale Edwin jest człowiekiem nietuzinkowym, jest kimś takim, kto miał odwagę, pojechawszy na przednówku do warsztatu wulkanizacyjnego, zwrócić uwagę właścicielowi tego zakładu, bo wiadomo, zakład typowo męski, gumy, skojarzenie oczywiste, kalendarz, naga kobieta, wielkie piersi, na samych drzwiach. Edwin wchodzi do warsztatu i mówi: proszę panu, proszę to zdjąć. No, właściciel oczywiście z baraniem. Jak to? Dlaczego? Bo to zachwaszcza moją przestrzeń publiczną. Zupełnie nie zrozumiał, o co mu chodzi, ale zaczął się zastanawiać. I mówi, a tak po naszemu, to o co panu chodzi? Że nie ma zgody w tym, żeby pan to pokazywał. Bo nie widzę zupełnie sensu i potrzeby. I chciałbym, żeby pan to zdjął. I proszę sobie wyobrazić, że nazajutrz, gdy Edwin przyjechał ponownie do warsztatu, to tych fotosów nie było. I dzisiaj, po 2 latach, jak się spotykałem z Edwinem, jest stałym klientem tego zakładu. Tych fotosów nie ma. On stał się legendą w tym miejscu. Między wulganizatorami o tym zaczęto rozmawiać. I w paru innych zakładach również to zdjęto. To nie jest Arnoldzik. Edwin jest skromny artystą. Ale jest Arnoldem w sensie ducha. Gigant. I myślę, że to są rzeczy niebywale ważne. I oto, będąc zazdrosny o postawę Edwina, pomyślałem, też coś muszę zrobić nietuzinkowego. Oj, to nie było tak do końca. Ja tu trochę zabawiam tę anegdotkę. Wracam skądś tam, pod Poznaniem, w Gniewkowie, muszę zatrzymać się w warsztacie samochodowym, czasami w drodze tak bywa. Wjeżdżam do warsztatu serwisowego Renówki i widzę krzyż na ścianie. Wchodzę do drugiego pomieszczenia, gdzie są po prostu stanowiska samochodów i tak dalej, krzyż na ścianie. Wiecie, po prostu zdębiałem. Poprosiłem o rozmowę z pryncypałem i mówię, dziękuję panu. A on tak, no wie pan, to normalne, że klient przyjeżdża, to go załatwiamy. Nie. Ja dziękuję za te krzyże. A on mówi, to pan nasz?